Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałygo, a z nami profesor Bogusław Liberacki, europoseł i były minister transportu. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora, witam naszych słuchaczy drogich.
Panie profesorze, premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że podwaja fundusze na program Kolej Plus. Tak przeglądam te projekty i nie widzę tutaj ani jednego z Pomorza Zachodniego. To znaczy, że na Pomorzu Zachodnim jest niewiele do zrobienia w kwestii kolejowej?
Przejrzałem ten program dokładnie i takich województw, gdzie nie ma ani jednego projektu. To jest łącznie 5. Jedno województwo, gdzie jest projekt o długości 18 kilometrów, czyli lubuskie, to traktuję, że też nie ma. Czyli mamy w 10 województwach jakieś projekty.
Pewnie mieszkańcy tej ściany wschodniej się cieszą, natomiast mieszkańcy Pomorza Zachodniego no niekoniecznie, bo mają świadomość, że jesteśmy trochę tak odcięci od reszty Polski, bo i ten czas dojazdu do stolicy Polski jest zdecydowanie dłuższy niż czas na przykład dojazdu do stolicy Niemiec.
Już jak popatrzymy geograficznie, to rzeczywiście największa długość projektów to jest województwo lubelskie, 314 kilometrów, Podkarpacie na 77, Podlaskie 70, również 77, także, nie przepraszam, Podkarpacie nie ma w ogóle, Podlaskie ma 77. Także tutaj Mazowieckie dostało też preferencje, to jest 147, no może geograficznie jest największe, i Wielkopolskie to jest 200 kilometrów ogólnej długości. Czyli gdybyśmy dodali lubelskie, wielkopolskie i mazowieckie, to jesteśmy bliscy tej ogólnej kwoty, bo to jest zdecydowana dominanta w sprawie 700 kilometrów. To nie ma zachodniopomorskiego, to prawda, przy czym w ogóle redaktorze, to przeczytałem to i podchodzę do tego z taką, sądzę, adekwatnością, bo mówimy o inwestycjach do roku 2028. Jeżeli mówimy o projektach gdzieś 18 kilometrów czy 40 kilometrów, bo są takie województwa, i my to chcemy rozkładać do roku 2028, to mnie się wydaje, że ci, którzy będą sceptykami, a ja w tym momencie zaczynam tak to postrzegać, będą mieć rację, bo mieliśmy już program Mieszkanie Plus. Był program PKS w każdej gminie. Był wielki program Budujemy Promy Morskie. Mieliśmy budować właśnie w tym roku czy w przyszłym 1 milion samochodów elektrycznych. W roku 2023 miał być zaawansowany centralny port komunikacyjny i 1800 kilometrów linii kolejowej, 250 kilometrów na godzinę jako tak zwane szprychy. No i z tego niestety niewiele wyszło dotychczas albo nic. Także sądzę, że tu jest więcej, przepraszam za taką szczerość, otwartość propagandy niż rzeczywistych faktów. Jak popatrzymy nawet na te 11 miliardów, to jest rocznie średnio 1 700 000 000 złotych z budżetu państwa. Łącznie. Przy czym połowa tej kwoty i tak była już wcześniej zapisana. A ja tutaj nie widzę jakiegoś wielkiego wysiłku inwestycyjnego, szczerze mówiąc.
Czyli
natomiast, tak, bardzo proszę.
Czyli tak jak pan powiedział, bardziej polityczny PR niż realna pomoc w rewitalizacji infrastruktury kolejowej. Panie profesorze, chciałbym zmienić temat i porozmawiać o zatrzymaniu transportu. I to zarówno do Rosji, jak i Białorusi w drugim kierunku. Także pan jest byłym ministrem transportu. Da radę to zrobić?
Czy trzeba to robić? Ze względu na to, że musimy sankcje, które uchwaliliśmy, wprowadzać. Tam jest kilka wyjątków, tak jak w każdych sankcjach to się zdarza, czyli sprawy humanitarne, lekarskie, ewentualnie jakieś szczególne kategorii żywnościowe, że będą mogły się odbywać. Natomiast generalnie przewozy wszelkie, czyli lotnicze mieliśmy już zamknięte, kolejowe zamknęły się, nam też de facto drogowy, no to wiemy, że rozpoczął się ten proces zamykania, no i obsługa statków rosyjskich w portach morskich. Bo widzimy, że naprawdę wojna wygląda po prostu bardzo tragicznie, jeżeli chodzi o losy mieszkańców Ukrainy. sposoby postępowania rosyjskiego są bardzo nietypowe, jeżeli chodzi o międzynarodowe prawo.
Panie profesorze, to wszystko prawda, tylko czy jesteśmy w stanie to zrobić? Dlatego, że moim gościem wczoraj była ekonomistka, profesor Aneta Zelek, i ona powiedziała, że rubel cały czas się umacnia, a to jest efekt tego, że te sankcje, które są tak naprawdę, to one dopiero albo za chwilę dopiero zaczną działać, albo po prostu to wszystko jest tak dziurawe, że ogranicza się jedynie do deklaracji słownych. Jako przykład podam panu taki przypadek sprzed kilku dni. Statek bandery rosyjskiej, okazało się, że kilkukrotnie zmieniał banderę, najpierw na cypryjską, później na banderę maltańską, i to powoduje, że tak naprawdę tych statków nie można zidentyfikować, albo jest to ciężkie. W przypadku ciężarówek i transportu drogowego tak zwane zestawy zmieniają rejestrację na rejestrację zupełnie inne, tak żeby nie były białoruskie i rosyjskie. Są takie narzędzia, albo jesteśmy w stanie to zrobić, żeby realnie zatrzymać ten handel z Rosją i Białorusią?
Panie redaktorze, naprawdę to dużo zależy od rządów. Jeżeli Rosja i Białoruś w tej chwili dokonały całkowitego zakazu przejazdu przez ich terytorium samochodów z europejską rejestracją, tym rejestracją polską, to powinniśmy również taką samą metodę zastosować dla wszystkich pojazdów, które będą wjeżdżać z tamtej strony. Powinno być nie móc wjechać od strony białoruskiej i ukraińskiej. Powód jest zupełnie oczywisty. To prawda, że nasi przewoźnicy obsługiwali przewozy do Kazachstanu, do Mongolii, do Persji. Natomiast jest również prawdą, że skoro nie można, no to nie można. Także to zależy od rządów, jak rządy będą egzekwować sankcje na ich terenie. Najmniej, że Unia Europejska nie jest na straży granicznej swojej. Unia Europejska nie ma swojej służby celnej. Unia Europejska ma instrumenty, które używa, czyli sankcje, a egzekwowanie tych sankcji leży w dużej mierze w rękach rządów poszczególnych państw członkowskich. Także tutaj bardzo dużo zależy od tego, w jaki sposób poszczególne państwa będą egzekwować. I również zwracamy w Brukseli uwagę właśnie na te zmiany tablic rejestracyjnych albo zmiany w dokumentach, że się pisze, że to przeładunek rozpoczął trasę w Kazachstanie albo że jest przeznaczone do Kazachstanu. Więc uważam, że nie powinniśmy być naiwni, nie powinniśmy sobie dawać tego typu nieprawdy wciskać, mówiąc już kolokwialnie, żebyśmy się wszyscy rozumieli, o co chodzi, że po prostu trzeba kategorycznie reagować. Nie ma wjazdu dla naszych pojazdów, nie ma wjazdu dla innych pojazdów z tamtej strony. Chociażby dlatego, że nie możemy przejechać przez Białoruś i Rosję z naszymi ładunkami do z Azji Środkowej.
To jeszcze zostaniemy przy temacie wojny Rosji z Ukrainą. Polska liczy na unijne wsparcie Unii Europejskiej. Chodzi o pomoc uchodźcom. Na razie wypłaca z kasy rządowej samorządom, które zaopiekowały się uchodźcom. A kiedy możemy liczyć tak realnie na pieniądze z Unii Europejskiej?
Panie redaktorze, spodziewam się, że w parę tygodni po tym, jak rząd zwróci się ze stosownym wnioskiem do Komisji Europejskiej. I niestety, o ile ja wiem, rząd z takim wnioskiem się nie zwrócił. Była wypowiedź najważniejszego człowieka w rządzie polskim, że my po prośbie chodzić nie będziemy. Cóż, rząd czeski zwrócił się. Czesi mają 300 tysięcy uchodźców z Ukrainy. Poprosili o kwotę 2,2 miliarda euro do końca roku 2022, o ile nie zmieni się liczba uchodźców. My mamy ponad 2 miliony uchodźców, do Polski wjechało 2 miliony 800, 650 tysięcy Polskę opuściło, czyli zostało 2 miliony 100 tysięcy, może 2 miliony 200 tysięcy, ale mogą być następki. Zobaczmy, wojna wcale nie zmierza ku końcowi. Zatem chciałbym przyjąć czeską metodę liczenia. Jeżeli Czesi spodziewają się 2,2 miliarda euro i o to zwrócili się do Brukseli, to my powinniśmy się zwrócić o kwotę około 15 miliardów euro. Tylko, jeszcze raz podkreślam, o to trzeba się zwrócić.
Czyli to nie jest tak, jak podaje się w mediach, że Unia Europejska odwraca się od problemu uchodźczego w Polsce?
Absolutnie nie jest tak, że się odwraca. Pamiętajmy, że Unia Europejska jest naszą wielką ostoją, jeżeli chodzi zarówno o sankcje. Państwa unijne są wielką ostoją, jeżeli chodzi o wsparcie militarne dla Ukrainy również. I NATO jest wielką ostoją i jest nasza siła, wiąże się tylko z tym, jak będzie silna i zwarta Unia Europejska, silne i zwarte NATO. Ja widzę taki dwugłos ze strony władz państwowych. Pan prezydent Duda podkreśla i wczoraj też to mówił po tym szczycie online z prezydentem Bidenem. Jedność, jedność, jeszcze raz jedność. Wszyscy byliśmy jednomyślni. Unia Europejska jest naszą racją stanu. No a po stronie rządowej widzimy zachowania zupełnie odmienne, takie jak wydaje się Unia sceptyczna. A musimy sobie zdawać sprawę, że Rosja rozumie nie siłę argumentów, ale przede wszystkim argument siły. Argument siły to jest część militarna, czyli dostawy i parasol NATO i argument siły to jest część gospodarcza, czyli sankcje. I pamiętajmy, że jeżeli dostarczymy rakietę, ją wystrzelimy, no to efekt jest za kilka minut widoczny. Natomiast jeżeli wystrzelimy sankcje, no to trzeba na ich reakcję poczekać. Bo Rosja jest wielkim państwem terytorialnym, ludnościowo no, ponad 140 milionów. Gromadziła przez wiele lat zasoby, bo plany takiej inwazji okazuje się, że tam już od dawna były prowadzone.
To prawda, nawet w Polsce kupowano opatrunki dla żołnierzy rosyjskich.
No właśnie, Centralny Bank Rosji zgromadził około 650 miliardów dolarów zasobów, ale powiedzmy sobie szczerze, z tych 650 miliardów dolarów zasobów Banku Centralnego Rosji, 400 miliardów już jest unieruchomione. Już mają 400 miliardów póki co nie do użycia.
To jeszcze na jeszcze na koniec naszej rozmowy zapytam, bo czas jest nieubłagalny, zapytam o to, jak z pozycji Brukseli pan odczytuje tą jedność Unii Europejskiej. Czy są kraje, które grają do swojej bramki?
Tak są. A wie pan, który najbardziej?
Które?
Węgry.
No to tutaj nie
wczoraj minister spraw zagranicznych Węgier ogłosił, do żadnych sankcji przeciwko Rosji się nie dołączy.
No tutaj nie ma raczej zaskoczenia, jeżeli chodzi o Węgry. Być może polski rząd może być zaskoczony, ale tu właśnie w takich sytuacjach kryzysowych poznajemy, kto jest przyjacielem, a kto nie.
Tak, natomiast wypowiadano wiele krytycznych opinii pod adresem Niemiec. Rzeczywiście Niemcy przechodzili bardzo zasadniczą reorientację. Ta reorientacja, czyli zmiana zachowania niemal o 180 stopni, ale zapadła decyzja, ciężki sprzęt wojskowy z Niemiec też będzie dostarczany. W Niemczech sprywatyzowano spółkę Gazpromu. A my mówimy, że u nas się nie da nic przejąć, znaczy na tam nie sprywatyzowano, przepraszam, upaństwowiono. Bo trzeba zmienić konstytucję. Nie, są takie rzeczy, które po prostu trzeba robić. Także jeżeli chodzi o byłom, jeszcze raz podkreślam, absolutnie negatywnie są Węgrzy. Natomiast pewną klauzulę musimy zastosować w stosunku do Bułgarii, bo ona ma jedyne źródło zaopatrzenia w ropę i gaz. To jest z Rosji, takie ma położenie. No bo zauważmy, co dzieje się również na Morzu Czarnym. Ale Bułgaria do sankcji się dołączy.
I tu musimy postawić kropkę. Dziękuję pięknie za rozmowę. Moim waszym gościem był profesor Bogusław Liberacki, europoseł, a także były minister transportu. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję. Życzę miłego dnia. Wszystkiego dobrego.